bardzo serdecznie. W dzisiejszym podcaście naszym gościem będzie wielokrotnie nagradzany reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych Jan P. Matuszyński. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Znajdujemy się na Wydziale Śląskiej Filmówki. To już jakiś czas temu, jak ją skończyłaś, prawda? Jakoś 10 lat będzie?
Nie pamiętam.
No i teraz wracasz w roli wykładowcy. Czy jak kończyłeś studia, myślałeś o tym, że zawitasz tylko po drugiej stronie?
Gdzieś... Nie, w ogóle. W ogóle tego nie brałem pod uwagę. Dopiero po zrobieniu ostatniej rodziny i siłą rzeczy, przez to, że ja jestem z Katowic, więc tu bywałem, więc też gdzieś się z panią dziekan Krystyną Doktorowicz no parę razy widzieliśmy i się pojawił taki koncept, że może ja bym tu jednak przyszedł powiedzieć, jak jest. No i już tu jestem chyba czwarty rok, tak mi się wydaje. No i to w tym roku ewoluowało jeszcze bardziej. Jest to ciekawe doświadczenie, bo ja pamiętam, jak byłem studentem, więc wiem, z czym się studenci muszą mierzyć, choć to było jeszcze na bydgoskiej starym budynku.
Inne realia.
Inny budynek.
To dużo zmienia?
Tak, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że to dużo zmienia, bo tutaj jest inna atmosfera i też wydaje mi się, że bardzo widać, jak architektura może wpłynąć na sposób funkcjonowania. Bo to, co na Bydgoskiej, oprócz tego, że tam stary budynek, wiadomo, w pewnym momencie już nie za bardzo remontowany, a tu jest nowy, nagrody architektoniczne i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko super. Natomiast to, co jest dużą zmianą, to, że tutaj wszyscy są w jednym miejscu. Bo jednak na Bydgoskiej było tak, że dziekanat był wyżej, a studenci byli no, de facto właściwie pod ziemią, czyli jakby w tych tam minus jeden, minus dwa.
Hierarchia.
C27. Ostatni krąg to było co? D34,
tak? W Pentagonie trochę.
No, znaczy... Nie byłem w Pentagonie, ale tak, no, znaczy w takich podziemiach. I wydaje mi się, że przeniesienie się tutaj, gdzie ja zostałem zatrudniony w szkole, jeszcze jak szkoła była tam na Bydgoskiej, więc miałem przez chwilę tam zajęcia. I to było dla mnie dosyć traumatyczne doświadczenie, żeby wrócić tam jako wykładowca. Natomiast tutaj jednak jest tak fajnie, bardziej nowocześnie, no i bardziej się chce toczyć ten kamień. No.
Mhm, rozumiem. To czy mając doświadczenie jako student i teraz jako wykładowca, czy jest jakaś różnica, jeśli chodzi o studentów kiedyś i teraz, jeśli chodzi o filmówkę?
Mam wrażenie, że to są te same problemy, tylko może trochę inaczej rozłożone, inne są proporcje. Oczywiście z nowym budynkiem też pojawił się sprzęt i te możliwości są teraz inne. Natomiast na przykład dużo trudniej jest zrobić film na taśmie w szkole. Mhm. To chyba dla studenta reżyser jest niestety w tej chwili właściwie niemożliwe. No a ja pamiętam, studiując na wydziale, no, że zrobiłem trzy filmy na taśmie, jeden na 35, dwa na 16. No i to jest szalenie istotne, bo uczy dyscypliny bardzo mocno. A kamera cyfrowa no, rozpuszcza, bo zawsze można zrobić 368 dubla.
No tak, to prawda.
I teraz to mówię z perspektywy zrobienia filmu, żeby nie było śladów, który był w ponad połowie zrobiony na taśmie 16 mm. No i wiem, że gdybym nie miał tego doświadczenia jako student, to byłbym pewnie przerażony.
Mhm. To nawiązując do tego, czy szkoła przygotowuje do robienia filmów w realnym życiu, w takim środowisku, jakie mamy aktualnie w Polsce?
Myślę, że niestety nie jest w stanie. Znaczy, myślę, że to, co może dać szkoła, to, co dawała mi jako studentowi i myślę, że to, co daje teraz, to możliwości kontaktu z jakąś grupą profesjonalistów z rynku filmowego, różnych reżyserów, ale nie tylko. I możliwość ćwiczenia, no bo ja też na tym się skupiam, robiąc zajęcia ze studentami, żeby dawać im możliwość praktycznego sprawdzenia, czy to sceny, którą napiszą, czy pracy z aktorem i tak dalej, bo to jest gdzieś kluczowe. Ciągle uważam, że jest tego za mało. Jest więcej warsztatów niż ja pamiętam jako student, ale no, mam takie poczucie, że tego powinno być dużo, dużo więcej. Mówię to z perspektywy osoby, która w swoim życiu zawodowym ma za sobą nie wiem, 700 dni zdjęciowych. Nie? Jednak ilość dni zdjęciowych to jest konkretny przelicznik tego, jakie się ma doświadczenie, jak wiadomo, jak się zachować w wielu różnych sytuacjach. Nie? A jednak ze szkoły się wychodzi po 3 tak naprawdę filmach,
no tak.
Plus jakieś warsztaty, to daje może jakieś, jak dobrze pójdzie, 20 dni zdjęciowych w wielkim stresie. Ja mogę też powiedzieć z perspektywy absolwenta, że doświadczenie szkoły wtedy, ale wydaje mi się, to się jakoś zasadniczo nie zmieniło, to, że naprawdę trzeba samemu o wszystko zadbać i pilnować organizacji i zasuwać i trzymać się tego śmiesznego powiedzenia umiesz liczyć, licz na siebie. No, w szkole to jest okrutne, natomiast rynek filmowy nie wygląda inaczej. Są trochę inne proporcje, natomiast zasady mam wrażenie, że są takie same i wydaje mi się, że to jest bardzo duża siła katowickiej filmówki właśnie. Że na tak wczesnym etapie już się zostaje samemu z problemami w pewnym sensie. Oczywiście to nie jest do końca prawda, bo szkoła w wielu kwestiach pomaga i daje te możliwości. Ja mam też taką obserwację, że niekoniecznie studenci potrafią korzystać z tych możliwości. To jest dla mnie takie trochę taka smutna obserwacja, że mam takie poczucie, że mogliby wysysać z wykładowców i z tego, co jest im dane, więcej. Bo tych możliwości teraz jest naprawdę mnóstwo. Myślę, że jest dużo, dużo więcej niż jak ja studiowałem. A już jak zapytacie, nie wiem, Maćka Pieprzycę, który przecież kończył studia i debiutował w bardzo fatalnym momencie dla polskiego kina, czyli na przełomie wieków, gdzie właściwie nie było PiS-u, bardzo trudno było w ogóle zrobić film, no to ta droga była wtedy jeszcze inna i to było jeszcze przed rewolucją cyfrową. Nie?
No tak, no to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale odwołując się do tego, co powiedziałeś, że studenci nie wykorzystują trochę potencjału, jaki mają, to przypomina mi się, jak kiedyś prowadziłeś warsztaty, które miałam okazję produkować, że powiedziałeś, że ja ich zostawiam, niech zrobią to, co chcą i niech zrobią to, co myślą, a potem możemy o tym porozmawiać. Czy takie jest twoje podejście do prowadzenia zajęć i do...
Wiesz, generalnie tak. To znaczy, mnie się wydaje, że ta robota jest tak trudna i tak indywidualna, że bardzo trudno jest wdrożyć jakiś taki rygor stricte rozumiane jako edukacja pod kątem ocen i że jakby to nie o to chodzi. Mnie się wydaje, że bardzo istotne jest to, żeby nauczyć się sięgać po pomoc wtedy, kiedy jest potrzebna, ale też budować swoją niezależność. Ja pamiętam bardzo wiele sytuacji z czasów, kiedy byłem studentem, kiedy miałem takie poczucie, że wykładowcy świadomie bądź nieświadomie wchodzili w moje rzeczy jakieś jeszcze niewykształcone i narzucali mi siłą rzeczy pewną narrację, która wynikała z ich doświadczenia oczywiście, ale też z ich jakichś decyzji artystycznych. Nie? I pamiętam takie sytuacje, że to przestawało być moje, a zaczęło być kogoś innego. Ja między innymi dlatego tak do tego podchodzę, bo szkoła jest też miejscem, w którym po prostu trzeba popełniać błędy. I jak już się wywrócić na czymś, na scence, na pracy z aktorami, na głupim ustawieniu kamery i tak dalej, to trzeba to zrobić tutaj. Bo ja przyjmuję taką postawę, dlatego że kluczowe jest nie to, że ktoś zrobi fajną lub niefajną scenkę, tylko to, na ile będzie tego świadomy i będzie w stanie z tego wyciągnąć wnioski. I mi się wydaje, że tu jest główna taka nauka. Ja też raczej przyjmuję założenie, że ja do niczego raczej studentów nie zmuszam. To oni powinni mnie zmotywować do tego, żeby dać im jak najwięcej, żeby zgłosić swoje potrzeby, bo każdy też ma inne. Szczególnie kierunek reżyserii składa się najczęściej ze studentów, którzy przychodzą w różnym momencie swojego życia. Niektórzy są bezpośrednio po szkole maturalnej, niektórzy są po jakichś studiach, każdy ma różne doświadczenia życiowe. I to wpływa na to, jak postrzega świat, jak postrzega sztukę, jak postrzega to, co chce robić. No i też ja zawsze bardzo, no bardzo często powtarzam, że naprawdę jest tak wiele innych rzeczy, które można robić, że naprawdę nie trzeba robić filmów. Jest wiele innych pięknych zawodów i tylko jeżeli to jest naprawdę ostateczność, no to wtedy proszę.
Nieliczni.
Wiesz, no gdzieś mi się wydaje, że to jest rozwinięcie trochę prześmiewcze może, ale tej myśli Kieślowskiego, żeby włączyć kamerę, trzeba naprawdę wiedzieć po co.
No tak. Takie motto w sumie powinno zostać filmówki.
No, ja uważam, że zarówno właśnie autobiografia Kieślowskiego, ale też książka, na przykład wywiad rzeka François Truffaut i Hitchcocka, to jest kopalnia wiedzy reżyserskiej. Nie takiej stricte o rzemieśle, tylko w ogóle o filozofii bycia w tym zawodzie i funkcjonowania. I to jest taka rzecz, która ciągle jest nienasycona, tak mi się wydaje, że zawsze się można więcej na ten temat dowiedzieć. No i naprawdę można się ogromnej ilości informacji dowiedzieć, oglądając filmy i rozmawiając o nich i kombinując, czemu to jest zrobione tak, a nie inaczej.
A czy masz wrażenie, że teraz młodzi twórcy są otwarci właśnie na chłonięcie, nie wiem, czy literatury, czy...
Nie. Mam wrażenie niestety odwrotne. Że przez powszechną dostępność informacji, które z założenia wyglądają na wiarygodne, a często nie są, i takie przekonanie, że zawsze ten dostęp będzie, to powoduje bardzo szybko u młodych ludzi taką pewność siebie, że oni wiedzą i potrafią się od razu ukonstytuować i wywiesić flagę ze swoją własną niepodległością. I to jest trudne. No, mi brakuje u studentów często po prostu pokory i takiego poczucia, żeby wysłuchać, a wydaje mi się, że właśnie wysłuchanie, dlatego na przykład warto robić filmy dokumentalne, bo można spotkać bardzo ciekawych ludzi i się wiele od nich po prostu po ludzku nauczyć, nie w kontekście samej roboty, tylko takiego człowieczeństwa, które dzisiaj jest zawsze fundamentem każdej relacji przy tworzeniu, wydaje mi się, jakiejkolwiek sztuki, ale przy robieniu filmów w szczególności. Teraz, kiedy żyjemy w dobie oglądania w samotności tak naprawdę, bo zmiana polegająca na tej bardzo dużej popularyzacji platform streamingowych i generalnie unikania chodzenia do kina z różnych powodów, w tym pandemii i tak dalej, no to powoduje, że kino przestało być, czy nie jest w tak dużym stopniu doświadczeniem zbiorowym. Ono jest tym doświadczeniem zbiorowym dopiero na festiwalu filmowym. I dlatego te festiwale filmowe bardzo ładnie zresztą wróciły, tak mi się wydaje. Mam takie poczucie, że przez to, że prościej jest coś odpalić sobie na platformie streamingowej w domu i ewentualnie wymienić się tweetami na ten temat, no to, że to nie jest prawdziwa rozmowa o filmie, nie?
Mhm, rozumiem.
Bo dla mnie prawdziwa rozmowa o filmie to jest na przykład spotkanie przypadkiem Michała Oleszczyka i utknięcie z nim na ławce przez 3 godziny, no. To akurat taki bardzo jaskrawy przykład, nie? Ale mam takie poczucie, że tych rozmów takich głębszych, bardziej złożonych brakuje, a właśnie takie powinno być kino, bo kino nie jest prostą rozrywką, jest widowiskiem, ale bardzo złożonym i przez film można bardzo wiele rzeczy poruszyć, niekoniecznie powiedzieć.
A czy masz wrażenie, że teraz jest taki trend, nie wiem, czy można to tak nazwać, na poruszanie ciężkich tematów? Kontrowersyjnych, że to się sprzeda.
No nie wiem, ja mogę powiedzieć, że studenci mają bardzo dużą łatwość w sięganiu po ciężkie tematy, bo wydaje się, że to zrobi film, a najczęściej jest odwrotnie, że jest tylko ten temat, a nie ma czegoś więcej, nie ma takiego filmowego mięsa, że jakby sceny nie są zainscenizowane, nie są ciekawe, tylko jest jakby sam temat i to jest pewien kłopot. Nie wiem, no ja mogę powiedzieć, że jest bardzo duże teraz zapotrzebowanie na porządną, lekką rozrywkę, bo świat jest taki ciężki i ja mam takie poczucie, że tu jest ciągle bardzo duża przestrzeń do zagospodarowania. Nawet patrząc na te ruchy, to mówię o polskim rynku bardziej, nie? Patrząc na ruchy platform streamingowych, Netflixa, Canal Plus i tak dalej, no to widać, że nawet jeżeli coś jest słabe jakościowo, a jest gatunkowe i dosyć lekkie, no to to raczej znajdzie finansowanie. A ja ciągle mam, mówię to prywatnie jako widz, potrzebę bardzo solidnej rozrywki, takiej mainstreamowej, ale bardzo dobrze zrobionej. Ostatnio z kimś rozmawiałem na przykład na temat polskich filmów sensacyjnych, których właściwie nie ma.
No tak.
I się okazuje, że wszyscy dalej wymieniają Psy, Dług, serial Ekstradycja. No i może jeszcze jakieś parę rzeczy, no.
Czyli odgrzewamy.
No trochę nie ma czym tego lepić, nie? Oczywiście z jednej strony przez ten boom serialowy, no to powstało parę seriali, które coś sobą reprezentują. Ja uważam, że jest bardzo dużo jeszcze tutaj do zrobienia, przynajmniej jeżeli chodzi o taką autorską wizję, bo patrząc na rzeczy typu, nie wiem, Klangot na przykład, czy ostatnio Odwilż, trudno mi jest no nie odnosić tego do skandynawskich wzorców, czyli nie ma tutaj poczucia jakiejś oryginalności i siłą rzeczy autorskości w pewnym sensie. To samo można powiedzieć na temat komedii i nie wiem, dramatów, bo nie ma w Polsce takich dobrych dramatów, które nie wchodzą w jakiś radykalny ton albo nie chcą powiedzieć czegoś dużo, dużo więcej.
Mhm. Czyli kino gatunkowe.
No ja zawsze miałem scenie na kino gatunkowe. Nie widać tego może po moim CV, ale, ale ja zawsze miałem bardzo dużą potrzebę. Chciałem zadebiutować filmem sensacyjnym. Do tej pory takiego nie zrobiłem.
Wszystko jeszcze otwarte.
No tak. Mam nadzieję.
To wracając jeszcze do wspomnianych przez Ciebie festiwali, które odrodziły się po pandemii. Jesteśmy na praktycznie świeżo po festiwalu w Katowicach, w Szkole Filmowej w Katowicach. Węgiel Film Festival, w tym roku 19. edycja, której byłeś dyrektorem artystycznym. Dlaczego taka decyzja? Co Cię skłoniło, żeby poświęcić czas temu festiwalowi?
Zawsze uważałem, że Węgiel Film Festival, pamiętając go jeszcze jako student w ogóle, gdzie dostałem jakąś nagrodę chyba publiczności, nie sprawdziłem tego, ale to na pewno chyba za film wiem, kto to zrobił, tak mi się wydaje.
Trzeba nadrobić.
To wydawało mi się, że to jest takie fajne rozszerzenie tego, co może szkoła dać, czy jakby co przy okazji szkoły się może wydarzyć. I już jak była ta edycja pandemiczna 2 lata temu, to myśmy razem z Anią Chód rozmawiali, co by tutaj zrobić i wtedy się zrodziła koncepcja, żeby pogadać z Gildią Reżyserów Polskich. No ja zrobiłem takie 4 spotkania. To wszystko było online, bo wtedy wszystko było online. Ludzie nie pracowali, więc łatwiej się było do nich dobić. No i były takie 4 rozmowy z Pawłem Pawlikowskim, z Wojtkiem Smarzowskim, z Gosią Szumowską i z Batkiem Kowalskim, czyli reżyserem Placu Zabaw i wtedy Hotelu, którego tytułu nigdy nie pamiętam. Wiem, że jest coś z Lasem w Lesie, nigdy nie zaśnie.
Nie zaśnie nikt.
Dziękuję. I to było bardzo fajne doświadczenie, które jakoś mi zostało. Później ja robiłem film, więc trochę jakby nie było na ten temat za bardzo rozmowy. I jak się zbliżała ta edycja tegoroczna, no to ja się zacząłem pytać, no dobra, no ale to kto będzie? W końcu można zrobić to na miejscu stacjonarnie, jakby, no i co? No i tam były jakieś 2 pomysły, ale tak miałem takie poczucie, że nie ma jakiejś takiej siły napędowej. No i z tej rozmowy wyszło to, że w sumie czemu ja nie miałbym być dyrektorem artystycznym tego, bo na przestrzeni ostatnich lat poznałem bardzo wiele osób ze środowiska i mogę z nimi się po prostu skontaktować i ich szczerze zapytać, co nie myślą. I tak nawet jakbym nie był tym dyrektorem artystycznym, to pewnie bym to robił, a to daje taki fajny jakby stempel jakościowy. Albo można powiedzieć, że nadstawiłem głowę.
No tak, w tym roku naszpikowany był kalendarz festiwalowy nazwiskami i wydarzeniami. A jeśli chodzi o poziom filmów, które były w tym roku w konkursie, miałeś okazję je widzieć?
Boże, to już było dawno temu. No ja rozmawiałem z jury, to mogę o tym powiedzieć, że faktycznie, jak już się okazało, że jestem tym dyrektorem artystycznym, to potraktowałem to oczywiście ambicjonalnie. I wszystkie pomysły, które były w miarę możliwe do przeprowadzenia, to zacząłem sprawdzać i bardzo szybko, bardzo był taki szybki feedback i generalnie właściwie pozytywny. Wydaje mi się, że nie przypominam sobie, żeby ktoś mi odmówił z przyczyny jakby tego, jaka to jest impreza, bardziej w paru przypadkach była to kwestia terminu po prostu. I mieliśmy bardzo fajne jury, bo była Ewa Puszczyńska, czyli nominowana do Oscara producentka Idy Zimnej Wojny, ale też koproducentka Aidy na przykład, czy Zabito i Wyjść z tego miasta, i tak można by wymieniać dużo, dużo rzeczy. Był Piotrek Sobociński, świetny operator, i był Łukasz Ronduda, czyli reżyser Serca Miłości i wszystkich moich Stachów.
Tak.
I I to bardzo, bardzo piękni, fajni ludzie, doświadczeni. No i wydaje mi się, że to dla tego konkursu bardzo dobrze zrobiło. No ja od nich usłyszałem, że ten poziom był oczywiście zróżnicowany. Filmów było bardzo dużo było filmów zgłoszonych. Nie pamiętam już tej liczby, no, ale...
Ponad 1500, tak mi się wydaje, z całego świata.
I ja mam takie poczucie, że to było ciekawe doświadczenie. Mi jest trudno wyciągnąć z tego jakieś większe takie przemyślenia, bo to też było dla mnie pierwsze tego typu doświadczenie. Mhm. I ja z racji tego, że się tym konkursem nie zajmowałem w pierwszej kolejności, zajmowałem się tym przy okazji, po prostu bardziej się skupiałem na tym, żeby tych gości wszystkich poogadniać, podogadywać i żeby to się zadziało, to ten konkurs w pewnym sensie nie był dla mnie najważniejszy, ale on zawsze był kręgosłupem tego festiwalu i też zawsze będzie. Bo to, co wyróżnia na pewno Węgiel Film Festival, to jest to, że jest to festiwal tylko studencki w rozumieniu tego, że nie jest doczepką do żadnego konkursu filmów pełnometrażowych, ani nie ma filmów właściwie spoza szkoły, znaczy nie szkolnych, no bo z innych szkół oczywiście były. I no tak już perspektywicznie patrzę na przyszłoroczną edycję, która będzie też jubileuszową. No i widzę, że można na pewno dużo więcej zrobić. Jak to się przekłada na sam konkurs, to tak do końca nie wiem. Mhm. Ja się zastanawiałem, czy nie powinno być mniej filmów w konkursie.
W tym ostatecznym etapie.
Tak, już. Tak. Ale no, o tym będziemy rozmawiać, to też trochę zależy od zgłoszeń.
No tak.
Także nie wiem, tak, mam takie poczucie, że było dużo różnych historii i jestem gdzieś ciekaw, jak się dalsze losy tych ludzi pojawią. Akurat jeżeli podjęło decyzję bardzo bliskie memu sercu, bo to studenci od nas dostali nagrody właściwie.
W zasadzie chyba tak.
Co mnie zaskoczyło, powiem szczerze, że tak może być. Ja też z nimi rozmawiałem, nie pochylając się w żaden sposób nad tym, jak przebiegały ich rozmowy. Jedynie mając na uwadze, żeby technicznie to się udało przeprowadzić, bo potem jak się Piotrek Sobociński zgodził, żeby być w jury, to okazało się, że robi film. No ale po krótkiej męskiej rozmowie żeśmy uznali, że to się da zrobić. No i się udało zrobić online. No, o tej strony jakby online jest super, nie? Że można to zrobić. Przy okazji też będąc kilka razy w jury, wiem, że to nie przeszkadza. Przed mam taką dziwną obserwację, że te filmy, jak byłem w Gdyni w jury 2 lata temu, to te filmy, które obejrzałem w kinie, to były chyba te najgorsze. Więc to trochę mówię jakby wbrew sobie i temu, że naprawdę filmy trzeba oglądać w kinie, nie zawsze jest taka możliwość. Nie?
Jasne, rozumiem. No to myślę, że możemy zaprosić już na przyszłoroczną 20. edycję, bo to będzie wyjątkowa edycja jubileuszowa 20. Jakieś wielkie plany się szukują?
No trzeba przebić tegoroczną, więc to jest gruba sprawa, no bo Na tegorocznej edycji mieliśmy no jakby na to nie spojrzeć laureatkę Oscara, czyli Ewę Puszczyńską. Dwójkę nominowanych, bo była Aneta, która jest oprócz tego, że jest producentką moich filmów, też była producentką Bożego Ciała. Był Tadeusz Łysiak. Bardzo się fajnie sprawdziło to łączenie Student Film Market i festiwalu przez to, że szkoły przyjechały i ja tu widzę bardzo dużą szansę w stworzeniu, nie wiem czy dookoła Węgla, czy Student Film Market razem, czy to w rezultacie powinny być osobne imprezy, to będzie jeszcze tematem naszych rozmów na pewno. Natomiast to, żeby się studenci mogli ze sobą spotkać i poznać, bo ja mam takie poczucie, że to że bardzo dużo jest do zrobienia na poziomie takiej integracji, jakby stworzenia tej możliwości integracji. Ja też wiem, że u nas w szkole z tą integracją nie jest jakoś porywająco dobrze, bo jakoś zawsze jest tak, że studenci reżyserii sobie, studenci operatorki, no trochę się znają z reżyserami, ale niewystarczająco mam takie poczucie, a produkcja zawsze jest gdzieś obok, bo ich jest najwięcej. Bardzo bym chciał zawalczyć o to, żeby było więcej takiej sposobności do integracji, nie tylko na poziomie hej ho, chodźmy na piwo, ale też, żeby to się robić razem. I ten węgiel może być taką soczewką, która to jakoś też spowoduje. No i przełoży się na pozostałe szkoły. Ja też mogę powiedzieć na pewno, że oprócz tego, że bardzo dużo gości przyjechało, to też wszyscy wyjechali, stąd bardziej zadowoleni się spodziewali, jak tu jechali. Tak mi się wydaje, że to i obecność właśnie przedstawicieli szkoły z łódzkiej i szkoły gdyńskiej i warszawskiej, bardzo taka liczna, no jak była warszawska, jak Łusiak robił w studiu warsztaty, a w tym samym czasie był Domalewski z Tomkiem Ziętkiem i z Hubertem, którego nazwiska niestety nie pamiętam w tym momencie, dziękuję. I był panel o hiacyncie, to nigdzie nie było w ogóle miejsca, nigdy nie było tak wiele osób w szkole. No i to w tym czasie po pandemii, no to wielka radość dla wydaje mi się wszystkich i to daje absolutnie paliwo, które wiadomo jest drogie, na te następne edycje. Nie ma jeszcze jakichś konkretnych planów, jest część osób, która miała w tym roku przyjechać i nie przyjechała i powiedziała, że przyjedzie za rok. Mhm. No i mam nadzieję, że tak będzie. Wydaje mi się, że też, że spróbujemy zmienić formułę organizacyjną samego festiwalu, ale to jest trochę za wcześnie jeszcze, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale na pewno trzeba wyczekiwać.
Jasne. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas w tym 13, mam nadzieję, niepechowym odcinku podcastu.
Boże, to jest 13?
Dokładnie tak. Nie chciałam mówić na początku.
Zawsze byłem 13 w dzienniku.
A to przeznaczenie.
Tak, może.
Tak. Dziękuję Ci ślicznie.
Dziękuję bardzo.
No i zapraszamy do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków podcastu.